studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Jego Ekscelencję, najprzewielebniejszego Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Błogosławcie, Władyko.
Niech Bóg błogosławi wszystkich, przede wszystkim radiosłuchaczy Radia Ortodoksja.
Władyko, przede wszystkim dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Spotykamy się w wyjątkowym okresie. Za nami 40-dniowy Wielki Post, przed nami Wielki Tydzień, przed nami Święto Paschy. W piątek na wieczerni możemy usłyszeć taką stichirę, że dusze polezno sotworywsze 40-tnicu, czyli że zakończyła się pożyteczna dla nas 40-tnica. Czy to oznacza, Władyko, że w piątek kończą się nasze wielkopostne zmagania, czy dalej powinniśmy pościć? I jeżeli tak, to w jaki sposób powinniśmy to kontynuować?
Wielki Post dzieli się na dwie części. Pierwsza część, którą nazywamy czterdziestnicą, czterdziesiatnica po słowiańsku, to 40 dni postu, tam trochę wychodzi więcej, bo nie są liczone soboty i niedziele. To jest część, która kończy się przed sobotą Łazarza. Ale post się nie kończy. Bo Wielki Post to jest od pierwszego dnia aż do święta zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. I po czterdziestnicy i po święcie świętego Łazarza i palmowej niedzieli rozpoczyna się Wielki Tydzień. Kiedy wspominamy, to są dni męki pańskiej, inaczej nazywamy dniami męki pańskiej, lub Wielki Tydzień, Strasnaja Siedmica w języku cerkiewno-słowiańskim, a więc dosłownie męki.
Władyko, przed nami sobota Łazarza. Co to za dzień? Jakie wydarzenie wtedy wspominamy?
No właśnie ten taki post podzielony jest, przedzielony jest tym sobotą Łazarza i niedzielą palmową. Troszkę nawet jest takie wyłamanie z postu cielesnego, dlatego że w sobotę Łazarza typikon pozwala na spożycie ikry rybiej, a w dzień święta niedzieli, uroczystego wejścia Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, to co nazywamy Palmową Niedzielą, tam pozwala się na wino i rybę nawet. W poście jest tylko dwa dni, kiedy się pozwala na rybę. To jest święto, kiedy w dni postu wypada święto zwiastowania, wtedy jest ryba i w niedzielę palmową jest ryba. I później zaczynamy w Wielkim Tygodniu. Ponownie fizyczny post jest bardzo nasilony, powinien być może nawet bardziej niż w dni czterdziestnicy. Oczywiście typikon dokładnie mówi, co w danym dniu spożywamy i kiedy spożywamy. No, takim wyznacznikiem, kiedy spożywamy, jest nabożeństwo liturgii. A jeśli nabożeństwo liturgii, czyli ta liturgia uprzednio uświęconych darów, zaczyna się z wieczerni, to ten pierwszy nasz posiłek powinien być tylko wieczorem.
Czyli w poniedziałek możemy powiedzieć, że ten pierwszy nasz posiłek powinien być Wielki Poniedziałek wieczorem, bo wtedy mamy tak, według typikonu liturgię.
I kolejne dni, tak samo.
I kolejne dni. Władyka wspomniał o sobocie Łazarza, później mamy niedzielę wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy i zaczynamy Wielki Tydzień. Władyko, czy te dni w Wielkim Tygodniu mają dla nas jakieś szczególne znaczenie? To znaczy, czy w danym dniu wspominamy jakieś konkretne wydarzenia?
Właściwie od soboty wskrzeszenia Łazarza rozpoczynamy swojego rodzaju retrospekcję liturgiczną wydarzeń, które miały miejsce przed zmartwychwstaniem Chrystusa. Jest to takie liturgiczne przypomnienie tych wszystkich wydarzeń. Słyszymy w Ewangelii, że po tym, jak Jezus Chrystus wskrzesił Łazarza, to w Betanii przygotowano wielką ucztę. I miało to miejsce 6 dni przed świętem Paschy Żydowskiej. To właśnie na tą ucztę przyszło wielu, żeby zobaczyć nie tylko Jezusa, ale i Łazarza, którego Jezus wskrzesił. I następnego dnia Jezus Chrystus uroczyście będzie wędrował z Betanii do Jerozolimy. A tam będą go witać jako Mesjasza i Zbawiciela, bo nikt nie słyszał o tym, żeby ktoś wskrzesił umarłego człowieka. I to nawet po 4 dniach. To właśnie dlatego w sobotę wspominamy wskrzeszenie Łazarza, chociaż nie wiadomo, czy ono dokładnie było dzień przed uroczystym wejściem do Jerozolimy, czy troszkę wcześniej, ale wiemy, że ta uroczysty poczęstunek był 6 dni. I właśnie Jezus wyruszył do Jerozolimy i tam go będzie oczekiwać męka. Najpierw przywitanie ze słowami Hosanna na wysokościach, czyli dosłownie został uznany za Mesjasza, którego oczekiwał lud Izraela, a później ten sam lud, pobudzony, nauczony przez uczonych w piśmie i faryzeuszy i arcykapłanów, będzie krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To właśnie pokazuje tą zmienność ludzką, której też mamy się uczyć. Ale co ciekawe, sobota Łazarza i niedziela palmowa mają ten sam troparion, w którym jest mowa o tym, że Jezus Chrystus, żeby zapewnić wszystkich w powszechnym zmartwychwstaniu, przed swoim zmartwychwstaniem wskrzesza jeszcze Łazarza. Po to, żeby pomóc tym, którzy za nim podążają, żeby nie zwątpili, kiedy usłyszą, że Chrystus zmartwychwstał. To było potrzebne, tak jak na przemienienie na górze Tabor, też w troparionie pięknie jest powiedziane, żeby właśnie, kiedy ujrzą ciebie ukrzyżowanym, żeby nie zwątpili, tam jest, w kontaktionie to jest akurat, bardzo pięknie. I podobnie tutaj Jezus Chrystus zapewnia wszystkich, że jest zmartwychwstanie, wskrzeszając Łazarza. Te dwa dni świąteczne, takie radosne, uroczyste, wprowadzają do kolejnych dni Wielkiego Tygodnia, kiedy ponownie rozpoczynamy taki usilny post i staramy się przeżyć te wszystkie wydarzenia, które poprzedzały śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie.
Jakie to są wydarzenia, Władyko, gdybyśmy mogli przeanalizować te kolejne dni Wielkiego Tygodnia, które będą przed nami? Pierwszy jest Wielki Poniedziałek. Co wtedy wspominamy?
Wybrane są szczególne czytania z Pisma Świętego. To są takie dość długie czytania na juczni też, ale są też czytania i na pozostałych nabożeństwach. Jest czytanie Ewangelii w nabożeństwie wieczornym, czyli na tej liturgii uprzednio uświęconych darów. W czasie czterdziestnicy tam nie ma żadnych czytań. Tu są Ewangelie, są czytane, ale tak naprawdę to jeszcze powinniśmy przeczytać wszystkie Ewangelie, jedną, bo Ewangelia jest jedna, tylko według wszystkich ewangelistów.
W przeciągu Wielkiego Tygodnia.
No, zazwyczaj czytamy tylko fragmenty, dlatego że zajęłoby to dużo czasu. W praktyce niektórych parafii dzieli się na przykład Ewangelię na mniejsze fragmenty i czyta się podczas całego postu. To po to, żeby przypomnieć wiernym całą służbę Jezusa Chrystusa, od Jego urodzenia aż po śmierć i zmartwychwstanie. Ale z drugiej strony, każdy z nas, każdy wierny, codziennie powinien czytać Ewangelię i powinien doskonale znać jej treść. Dlatego zachęcam też i nawet dzisiaj, żeby powziąć taką zasadę, żeby codziennie czytać jeden rozdział z Ewangelii. I tak powtarzamy. Skończymy i znowu od nowa, znowu zaczynamy od Mateusza, kończąc na Ewangelii świętego Jana. I w poniedziałek, bo mowa o poniedziałku, wspominany jest też starotestamentowy Józef, sprawiedliwy Józef, który jest właściwie takim praobrazem Jezusa Chrystusa. Jego życie ma wiele elementów, które są właściwie proroctwem tego, co się dokona w życiu Jezusa Chrystusa. Bracia sprzedają Józefa, nie lubią go. Ojciec Józefa, Jakub, miał kilku synów od Lei i jednego syna Józefa od Racheli, którą bardzo kochał, na którą pracował wiele lat u ojca, jej ojca Labana. Mimo wszystko została mu dana starsza, Leja. Następnego dnia Laban oddał swoją drugą córkę, którą właśnie chciał poślubić Józef, Rachelę, a za którą musiał pracować kolejne lata, długie lata. Od niej miał jednego syna, dlatego bardzo go kochał. Zazdrość innych braci spowodowała to, że chcieli się go pozbyć. Judasz, najstarszy z synów, proponował, żeby go zabić, ale Ruben nie chciał tego, żeby uczynili bracia, i zaproponował, żeby go wrzucono do suchej studni z zamiarem, że go później stamtąd uwolni i odda ojcu. Ale w tym momencie jechali kupcy do Egiptu i padł pomysł, żeby Józefa nie zabijać jednak, a sprzedać go kupcom. Dlatego Józef został sprzedany za 20 srebrników. Widzimy, że później bracia sprzedadzą Jezusa. Judasz weźmie za to 30 srebrników. I tam był Judasz, i tam Juda, i tu jest Juda. Judasz, który chce sprzedać swojego współbrata, nauczyciela. Różni się tylko małą ilością srebrników. Józef jednak w Egipcie, jako bardzo mądry człowiek, odnajduje wielki szacunek i zaufanie u człowieka, któremu był sprzedany. To był Potifar. Ale zazdrość żony, która chciała posiąść Józefa, Józef odrzucił jej propozycję. Został pomówiony przed Potifarem i Potifar go wtrąca do więzienia. Ja w ogóle to proponuję wszystkim, żeby przeczytali historię Józefa ze Starego Testamentu. Tam Józef tłumaczy sny dla wtrąconych do więzienia podczaszego i piekarza. I jeden zostaje skazany, drugi zostaje uwolniony. I później, kiedy faraon ma sen, podpowiadają mu, że jest w więzieniu Józef, który mądrze tłumaczy sny. Józef wytłumaczył faraonowi, że najpierw będzie 7 lat urodzaju, a później będzie 7 lat głodu. I że trzeba zgromadzić przez te 7 lat zasoby na później lata głodu. Ale wtedy, kiedy nastaje głód, to głód nastaje nie tylko w Egipcie, ale i w Palestynie. I Jakub wysyła swoich synów, bo wie, że w Egipcie jest zboże, żeby pojechali i kupili tam zboża. Kiedy przybyli do Egiptu, a Józef już był postawiony całym zarządcą Egiptu przez faraona za to, że wytłumaczył sny, Józef rozpoznaje braci, ale nie daje się im poznać. I to proponuję znowuż przeczytać. Sprowadza ostatecznie swoich braci do Egiptu i ojca. Ale w tym jest taka mądrość i jest takie proroctwo, że przez to, że Józef był sprzedany do niewoli, właściwie był skazany na śmierć, uratował przez to ojca i swoich braci. Podobnie też Jezus Chrystus, który zostaje sprzedany i ukrzyżowany, zabity, w tym akcie, w akcie śmierci, zwycięża śmierć i daje życie wszystkim. Cóż lepszego może być, jak ten właśnie wzór Józefa, który wybawia swoich braci od głodu i daje im życie. Ta figura, jego figura jest praobrazem samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zbawia lud przez to, że był sprzedany, uniżony, zabity, zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. To ten przykład Józefa, którego daje nam, przywołuje nam liturgicznie cerkiew w poniedziałek. Ale też jest tam jeszcze jeden obraz, obraz drzewa figowego. Jest ten czytany fragment, kiedy Jezus Chrystus, podążając do Jerozolimy, zobaczył drzewo, na którym nie było plonów. I przeklina to drzewo. I kiedy wracają, widzą, uczniowie widzą, że drzewo uschło. Jest to też pewien obraz, że każdy, kto nie przynosi owoców, usycha i zostaje odtrącony. To jest wezwanie, żebyśmy w swoim życiu przynosili owoce duchowe. Oddawali swoje plony Bogu, który dał nam życie i za które powinniśmy być wdzięczni i przynosić owoce. Jeśli będziemy przynosić owoce, to zostaniemy zbawieni i otrzymamy życie wieczne. To poniedziałek. Wtorek też daje nam wiele pouczających fragmentów z Pisma Świętego. To przede wszystkim wypowiedź Jezusa Chrystusa o faryzeuszach i uczonych w Piśmie, kiedy Jezus Chrystus właściwie wymienia wszystkie ich błędy i mówi: biada wam, wymieniając te błędy. Wzywa wszystkich, żeby żyli zgodnie ich słowami, ale żeby nie postępowali według ich uczynków. To jest też bardzo ważne, bo Jezus Chrystus właściwie pokazując błędy faryzeuszy i celników, wymienia błędy, które popełnia większość z nas. Jak powinniśmy się wystrzegać w tym życiu tych błędów? To po to jest czytany ten fragment. Ale jest tam też dużo przypowieści. Wymienię tylko niektóre. Ja jeszcze przed powieściami, to jest, kiedy zapytano go, przyniesiono monetę i zapytano, czy trzeba płacić podatki. Chciano Jezusa złapać na słowie, dlatego że starotestamentowe prawo zakazywało płacenia podatków na jeźdźcom. A tu wszyscy musieli płacić. A więc chciano, kusząc Jezusa Chrystusa, chciano go jakby zagonić w pułapkę. Jeśli powie, że nie trzeba płacić, no to wtedy jest gotowe oskarżenie. Nawołuje do niepłacenia podatków na rzecz cesarza. Jeśli powie, że trzeba płacić, to wtedy można zarzucić, że jednak narusza starotestamentowe prawo. Jezus Chrystus odpowiada z mądrością, która jest obecna tylko Bogu. Jezus Chrystus powiada: pokażcie mi monetę. Jaki jest tu wizerunek? Powiedzieli mu: cesarza. Jezus Chrystus odpowiada: oddajcie to, co cesarzowe, cesarzowi, a to, co Boże, Bogu. I od tego momentu przestali próbować go złapać na słowie. ale też daje inne przykłady. Czytane są inne fragmenty Pisma Świętego, to są przypowieści. Tak na przykład przypowieść o 10 pannach, 5 roztropnych i 5 nierozsądnych. Te, które jedne poszły, oczekiwając swojego oblubieńca, tak oczekując, wzięły też lampki i oliwę, a drugie tylko wzięły lampki. No i oczywiście ta przypowieść mówi nam, żebyśmy też dbali o ten olej, a ten olej jest symbolem łaski Ducha Świętego. Czynili ten zapas i żeby lampki nasze nie ugasły, kiedy przyjdzie oblubieniec. A oblubieniec przychodzi wtedy, kiedy go nie oczekują. To też jest taka aluzja, że Jezus Chrystus przyjdzie wtedy, kiedy nie będą go oczekiwać. Przyjdzie znienacka i wtedy każdy będzie musiał stanąć przed nim. No bo gdyby, i tak też jest w przypowieści, bo gdyby było wiadomo, kiedy przyjdzie, to każdy by się wtedy przygotowywał, tak? Oblubieniec przyjdzie wtedy, kiedy go nie oczekują, kiedy go znienacka pojawi się. Przypowieść też o talentach jest we wtorek. Żebyśmy nie zakopywali swoich talentów, a żebyśmy je rozwijali. Środa. Środa to już wspomnienie decyzji Judasza o wydaniu Jezusa Chrystusa. Jest tam czytanie o kobiecie, która, czy o kobietach. Dlatego, że ciągle jest dyskusja nawet u ojców, czy to była ta sama kobieta, czy to były dwie kobiety, a nawet 3 kobiety. Jedna, która z wdzięczności przyszła i wylała drogocenny olejek na głowę, a i też kobieta, która łzami umyła nogi Jezusowi i wytarła je swoimi włosami. Nie wiadomo, czy to była ta sama kobieta, czy nie. Jest tam mowa w jednej z Ewangelii o Marii, ale Maria mogła być ta, która tylko wylała olejek. Natomiast inna umyła nogi Jezusowi swoimi łzami. Ale to wylanie olejku było powodem podjęcia decyzji przez Judasza, że wyda Jezusa Chrystusa. Właśnie wtedy powziął decyzję i obiecano mu, jeśli wyda, że otrzyma 30 srebrników. Dlatego środa też jest postnym dniem w ciągu całego roku. Właśnie, bo środa jest tym dniem w wydaniu Jezusa Chrystusa. Czwartek. Czwartek to dzień, w którym wspominamy wydarzenie, które dokładnie miało miejsce w dniu przed ukrzyżowaniem Chrystusa. To ostatnia wieczerza. W czwartek, wspominając ostatnią wieczerzę, mówimy, że jest to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii. I odprawiana jest szczególna liturgia. Ona też powinna być po południu. Bo zaczyna się z wieczornego nabożeństwa, z wieczerni. W tej liturgii nie śpiewa się pieśni cherubinów. A zamiast tej pieśni cherubinów śpiewany jest troparion Wielkiego Czwartku. Wieczór Twoja tajnie dnieś, Synie Boży, pryczastnikam ja przyjmij, niebo wrogom Twoim tajnu powiem, nie do bzania Cię nam jako Juda, jako rozbojnik i spowieduj Te pomian imię Gospodzie w ocarstwie Twojem. Po polsku to będzie brzmieć w ten sposób. Przyjmij mnie na uczestnika Twojej tajemnej wieczerzy, dziś Synu Boży. Nie zdradzę bowiem Twojej tajemnicy, twoim wrogom i nie dam ci pocałunku jak Judasz, lecz jako Łotr wyznaję ciebie. Wspomnij mnie, Panie, w twoim królestwie. I ten troparion się śpiewa również na Zapryczasnym, kiedy tam jest taki tekst zawsze śpiewany, a tu też się to śpiewa podczas tej liturgii. Liturgii, która nas przenosi mistycznie do ostatniej wieczerzy. A na ostatniej wieczerzy Jezus wziął chleb, błogosławił go i mówił: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A później wziął kielich i powiedział: pijcie, albowiem to jest krew moja, która się wylewa za was. Wtedy apostołowie zrozumieli jego wcześniejsze słowa. Ewangelista Jan opisuje, że Jezus Chrystus powiedział kiedyś do swoich uczniów, że kto nie będzie spożywał jego ciała i nie będzie pił jego krwi, ten nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I ewangelista Jan relacjonuje, że niektórzy się zgorszyli i przestali chodzić z nim. Czyli tych nie tylko apostołowie, ale uczniowie, których było dużo więcej. Tak? Niektórzy się zgorszyli i przestali chodzić, mówiąc, jak on może dać nam, co on mówi, jak on może dać swoje ciało jeść i swoją krew pić. Dopiero wtedy, kiedy na ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus wypowiedział te słowa, apostołowie zrozumieli, że chodzi o eucharystyczne ciało i krew Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. To czynimy na jego pamiątkę podczas każdej liturgii. Uczestniczymy w tej ostatniej wieczerzy, spożywając eucharystyczne ciało i krew naszego Zbawiciela, bez których nie moglibyśmy wejść do życia wiecznego. I piątek. Piątek jest szczególnym dniem. W naszej tradycji zazwyczaj w czwartek wieczorem czytamy 12 fragmentów Ewangelii mówiących o ukrzyżowaniu, wydaniu i ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. To są wybrane fragmenty, nawet niektóre połączone są tak, żeby ich było 20. Od wydania, od ostatniej wieczerzy, przez wydanie, tak, i ukrzyżowanie i złożenie do grobu. Te czytania są na juczni, dlatego też to nabożeństwo powinno odbywać się gdzieś rano, bardzo rano, w piątek. A na wieczerni w Wielki Piątek wynosimy całun, płaszczanicę. Jest to właściwie złożenie Jezusa Chrystusa do grobu, wspomnienie tego wydarzenia. Wiemy, że śpieszono się, żeby w piątek złożyć do grobu, ponieważ w sobotę, a był to jeszcze dzień szczególny, bo to była żydowska Pascha, więc nie można było nic uczynić, i śpieszono się, żeby jednak ci ukrzyżowani na pewno umarli, dlatego sprawdzono, dlatego połamano golenie dwóm łotrom, a kiedy spojrzeli na Jezusa Chrystusa, stwierdzili, że już umarł, ale żeby sprawdzić dokładnie, przebito włócznią bok. I jak ewangelista Jan mówi, żeby się wypełniło Pismo Święte, bo proroctwa mówiły o tym, że zostanie przebodzony w bok, tak? I właśnie żołnierze to uczynili, jak mówi apostoł ewangelista Jan. I piątek jest dniem szczególnym, i to nie tylko w naszej tradycji, ale również w Kościele Rzymskokatolickim nie jest odprawiana w tym dniu liturgia. Jest to dzień bez liturgii. Sobota. Na jutrzni jest pogrzeb. Ryt właśnie taki pogrzebu Jezusa Chrystusa. Też zazwyczaj go Albo w nocy jest odprawiany, albo późno wieczorem w piątek, ale jest to jucznia soboty. Wtedy jest ten ryt juczni ze śpiewaniem psalmów, a między wersetami psalmów są czytane bardzo piękne tropariony. I następnie w sobotę jest liturgia. Powinna ona być znowuż wieczorem, ponieważ zaczyna się z wieczornego nabożeństwa. W praktyce jest tak, że zazwyczaj odprawiamy przed południem. Na tej liturgii, i to jeszcze bardziej mówi, że to powinno być już późno, duchowni przed czytaniem Ewangelii zmieniają szaty z czarnych, ciemnych, wielkopostnych na białe. I śpiewany jest fragmenty z psalmów. Woskresni, Boże, sudzi ziemli, jako Ty carstwujesz wo wieki. Zapowiedź zmartwychwstania. I następnie już sama zmiana szat czyni tą liturgię bardzo radosną. Odczuwamy już właściwie, że oczekuje nas zmartwychwstanie. Też nie śpiewamy pieśni cherubinów, ale jest bardzo piękny też troparion. Damo uczyć wsaka ja płoć człowiecza. Właśnie w sobotę, kiedy Jezus spoczywa w grobie, wzywani jesteśmy do milczenia, żeby w tym milczeniu skupić się nad tym, co się względem nas wydarzyło, dla nas wydarzyło, że sam Bóg oddał swoje życie za nas po to, żebyśmy mogli żyć w tym milczeniu, w tej cichości naszego serca. Kontemplujemy to wielkie wydarzenie, nie próbując go wyjaśnić słowami. Właśnie, niech zamilczy wszelkie stworzenie w tym dniu, bowiem sam Bogu człowiek spoczywa w grobie, stąpił do piekieł po to, żeby uwolnić tam sprawiedliwych. I w sobotę po liturgii błogosławimy chleb i wino. Ale to jest tylko znak, że to powinien być nasz jedyny posiłek w tym dniu. Trochę chleba i trochę wina dla pokrzepienia. I idziemy, żeby trochę odpocząć i oczekiwać czasu północy, żeby przed północą pójść na nokturn północy, takie nabożeństwo, polunocznica, po to, żeby została wniesiona płaszczanica, ten całun, i rozpocząć jucznię zmartwychwstania. I znowuż tutaj widać taką zasadę, że paschalne nabożeństwo odprawia się bezpośrednio po juczni, zaczyna się liturgia. To wyznacza, że już postu nie ma, bo zawsze moment sprawowania liturgii mówi nam, kiedy spożywamy posiłek. Kiedy nabożeństwo zaczyna się z wieczerni, to znaczy, że pierwszy nasz posiłek powinien być wieczorem tylko. A tutaj od razu po juczni, jeszcze w nocy, sprawowana jest liturgia, święcone są pokarmy, i idziemy, żeby nie tylko się radować ze zmartwychwstania, ale się weselić. Bo są dwa słowa piękne. Radujcie się i weselcie. To, że pościliśmy, no gdybyśmy nie pościli, no sama by była radość oczywiście zmartwychwstania. Ale tą radość zmartwychwstania potęguje dla nas to wesele naszego stołu. Bowiem po tych nie 40, a prawie 50 dniach postu, kiedy człowiek może spożyć wielkanocne, tak, te posiłki, wnosi to wesele, a wesele potęguje również przeżywaną radość święta zmartwychwstania.
Władyko, bardzo serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia, bardzo ciekawe wyjaśnienia, o których Władyka mówił. Ja myślę, że te też Władyki słowa, Władyki pouczenia zachęcą naszych słuchaczy do tego, żeby bardziej wnikliwie przeanalizować te teksty starotestamentowe, które będą czytane w pierwszych dniach Wielkiego Tygodnia, żeby później z większą świadomością przeżywać te nabożeństwa. Władyko, jeżeli Władyka pozwoli, ja wypisałem sobie kilka takich pytań związanych z Wielkim Tygodniem, które być może interesują naszych słuchaczy. Otóż pierwsze dni Wielkiego Tygodnia w bardzo wielu parafiach jest to czas, kiedy jest sprawowany sakrament namaszczenia świętym olejem. Chciałbym zapytać Władykę, kto powinien przystępować do tego sakramentu, czy osoby chore, czy osoby, które uważają się za chore. Jak my tutaj powinniśmy do tego podchodzić, bo niektórzy mówią, że u każdego jakaś tam choroba się znajdzie.
W ogóle jest to sakrament chorych. I sakrament ten bazuje na pewnej wypowiedzi apostoła Jakuba, że jeśli ktoś z was choruje, to niech zawoła prezbiterów i niech właśnie przyjdą i namaszczą olejkiem. Dlatego, że wino i olej, czy wino z olejem było stosowane do leczenia ran. Wino dezynfekuje, a olej pomaga w gojeniu. To taki, chociaż człowiek, który choruje, nie zawsze potrzebuje wina i olejku, ale to symbolicznie niech namaszczą i pomodlą się, bo to modlitwa. Modlitwa tak naprawdę uzdrawia. I dlatego wzywamy duchownych po to, żeby sprawowali ten sakrament, kiedy człowiek jest chory. Po to, żeby jest wielu chorych, po to, żeby nie każdy nie wzywał do siebie do domu. W historii pewnej, w pewnym momencie postanowiono, żeby taki sakrament zrobić dla wszystkich tych, którzy pragną przystąpić, którzy są chorzy, w jednym dniu razem, to w Wielkim Tygodniu. Dlatego do tego sakramentu przystępują ci, którzy mają jakąś chorobę fizyczną. Tłumacząc, że ale każdy jest chory, jeśli nie chory fizycznie, to duchowo, no to bardziej lekarstwem dla naszej choroby duchowej jest spowiedź i sakrament Eucharystii. Sakrament namaszczenia olejkiem jest sakramentem chorych. Chorych, którzy nie domagają fizycznie. I też jeśli weźmiemy na stolną knigę, tam wyraźnie jest napisane, kto może przystępować i że w jednej chorobie przystępuje się raz. Jeśli nie otrzymaliśmy pomocy, to już drugi raz nie przystępujemy w tej samej chorobie.
Władyko, wspomniał Władyka wcześniej, że na jutrzni Wielkiego Piątku, czyli tak w praktyce naszej parafialnej, to jest we czwartek wieczorem, czytanych jest 12 fragmentów Ewangelii. Pytanie też, które być może często stawiają sobie niektóre osoby, to jest takie, czy powinniśmy stawać na kolanach podczas czytania tych 12 fragmentów Ewangelii.
Ostatnie pokłony, które czynimy, to środa. I nawet wtedy w środę, na ostatniej liturgii uprzednio uświęconych darów, jeszcze na koniec liturgii czytamy dodatkowo, to jeden raz tylko tak jest, dodatkowo czytamy modlitwę świętego Efrema Syryjczyka z pokłonami i to jest właściwie koniec pokłonów. Są tylko pokłony przy płaszczanicy, tak jest powiedziane. A pozostałe momenty, pozostałych momentach pokłonów nie ma aż do pięćdziesiątnicy.
Władyko, w niektórych parafiach możemy zauważyć również taką tradycję, że kiedy jest wynos płaszczenicy, Wielki Piątek, to wierni przechodzą pod płaszczenicą. Czy ma to jakieś znaczenie teologiczne? Jak Władyka by tutaj odniósł się do tej kwestii?
No myślę, że ci, którzy przechodzą pod płaszczenicą, wyrażają w ten sposób szacunek. Ale czasami to stwarza wielkie zamieszanie i przeszkadza w tym spokoju i w tym, znaczy w samym nabożeństwie, odprawieniu tego nabożeństwa. Bo jeśli będzie tam 5 osób, tak, to nie ma problemu, ale są setki osób i wszyscy się rzucają pod tą płaszczenicę, to nie ma sensu. Lepiej jest stanąć, kiedy przenoszona jest płaszczenica, ukłonić się, a później przecież i tak podejdziemy do płaszczenicy i pokłonimy się płaszczenicy i ucałujemy płaszczenicę. To właściwie to przechodzenie pod płaszczenicą nie ma sensu. Po drugie, jeśli niesiemy grób, to wyrażając szacunek dla zmarłego, nie idziemy, nie przechodzimy pod niesionym grobem, tak, trumną. Tylko z szacunkiem podchodzimy, czy skłaniamy głowę, tak? Nie przychodzimy pod trumną. Jeszcze jedna rzecz, to trzeba wiedzieć, że to ciało i tak, jeśli ktoś jest na przykład w świętej ziemi w te dni, to zobaczy, że tak jest ten całun, płaszczenica jest tak nawet niesiona. Jest kładziona na kamieniu namaszczenia, tam przy samych drzwiach świątyni jerozolimskiej. Później jest dużo bardzo kwiatów, a więc te płatki kwiatów są wrzucone na płaszczenicę i duchowni, biskupi tam, biorą za rogi płaszczenicy i niosą to tak, jak kiedyś było niesione ciało. No bo kiedyś nie było takich trumien jak teraz. Po prostu było płótno, na które kładziono ciało, brano za rogi to płótno i niesiono w tym płótnie ciało. To tak jest niesiona płaszczenica tam w Ziemi Świętej, w świątyni grobu pańskiego. I jest wnoszona właśnie na to miejsce, gdzie jest grób. Tam jest kładziona. Nikt tam nie przychodzi, bo tam się nie da nawet przejść, ale to najbardziej obrazuje nam, jak wyglądało przeniesienie ciała zmarłego i w tym ciała naszego Zbawiciela do grobu.
Władyko, i ostatnie pytanie, jeżeli Władyka pozwoli. Chciałbym zapytać o to, co Władyka radziłby małżeństwom mieszanym, w jaki sposób te małżeństwa mieszane mają obchodzić święta Wielkanocy. To znaczy, żyjemy tutaj w takiej diasporze tych małżeństw mieszanych, jest troszeczkę tak, każdy czasami jest tak, że chce zachować swoją tradycję. Jedni obchodzą wcześniej to Wielkanoc, inni później, tak, rodzą się tutaj dylematy. Czy co Władyka by radził małżeństwom mieszanym w tej sytuacji?
Małżeństwa mieszane wymagają więcej delikatności niż małżeństwa jednowyznaniowe. I to nie tylko na święto Wielkanocy, ale podczas całego życia. Ta delikatność, żeby nie urazić drugiej strony, jest to bardzo ważne. I myślę, że w przypadku świąt, które obchodzimy w różnych terminach, trzeba umieć uszanować tradycję Kościoła swojego współmałżonka. I tyle mogę powiedzieć.
Władyko, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Naszym słuchaczom przypominam, że w naszym studiu gościliśmy dziś Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Rozmawialiśmy o zbliżającym się Wielkim Tygodniu. Władyko, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu słuchaczy za te wyjaśnienia, za takie słowa pokrzepienia. Zachęcamy również naszych słuchaczy do uczestnictwa w tych wszystkich nabożeństwach, o których mówił Władyka. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, Władyko, za nasze spotkanie. Życzymy Władyce wszystkiego dobrego i dobrych nadchodzących świąt Wielkanocy.
Ja również życzę wszystkim głębokiego przeżywania dni Wielkiego Tygodnia i życzę wielkiej radości paschalnej w dniu Święta Zmartwychwstania.
Radio Ortodoksja.